Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół ma sześcioro nowych świętych. Wśród nich znalazł się także Polak Stanisław Kazimierczyk, zakonnik należący do kanoników laterańskich, znany 15-wieczny kaznodzieja i duszpasterz. W pierwszej części programu przedstawimy relacje z uroczystości kanonizacyjnych, którym Benedykt XVI przewodniczył na placu Świętego Piotra. Następnie w audycji Ex Oriente Lux ojciec Rafał Zarzeczny przybliży postać Świętego Marka z egipskiego południa. 17 października na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Jeśli ktoś nie wierzy w dobroć Boga, nie może dobrze się modlić, stwierdził Benedykt XVI podczas kanonizacji sześciu błogosławionych: Stanisława Kazimierczyka, Andrzeja Besseta, Kandydy Marii od Jezusa Sipitri i Barioli, Marii od Krzyża McKillop, Julii Salcano oraz Baptysty Camilli Varano. Na plac Świętego Piotra przybyło kilka tysięcy pielgrzymów z Polski, którzy zjechali na kanonizację rodaka. Podobnie licznie stawiły się grupy z Australii i Kanady, krajów, które cieszą się swymi pierwszymi świętymi. Byli też uczestnicy synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, których papież polecił modlitwie wiernych.
W homilii Benedykt XVI przypomniał, że wiara jest fundamentem modlitwy, bez której nie sposób podążać drogą prowadzącą do świętości. Umiłowanie Eucharystii cechowało nowego polskiego świętego Stanisława Kazimierczyka. Papież przypomniał jego życiorys.
Całe jego życie było związane z Eucharystią. Najpierw przez Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w dzisiejszym Krakowie, gdzie złożył śluby, zakony u kanoników regularnych, gdzie pracował jako kapłan wychowawca opiekun potrzebujących. Przede wszystkim jednak był związany z Eucharystią przez szarliwą miłość do Chrystusa obecnego pod postaciami chleba i wina, przez przeżywanie tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, która w sposób krwawy dokonuje się w Maszy Świętej przez praktykę miłości bliźniego, które źródłem i znakiem jest komunia.
Do tego, by nie szukać dla siebie ulgi w trudnościach, ale by prosić raczej o łaskę ich dobrego znoszenia, zachęcał nowy święty z Kanady, zwany powszechnie bratem Andrzejem.
Będąc furtianem w Kolegium Notre Dame w Montrealu, odznaczał się niezwykłą miłością współczującą i starał się ulżyć potrzebującym, którzy przychodzili do niego z ufnością. Choć słabo wykształcony, jednak zrozumiał to, co najważniejsze dla wiary. Dla niego wierzyć znaczyło poddać się dobrowolnie i z miłością Bożej woli. Przeniknięty tajemnicą Jezusa, doświadczył błogosławieństwa ludzi czystego i prawego serca. Ta łaska prostoty pozwoliła mu oglądać Boga. Zbudował oratorium pod wezwaniem świętego Józefa na Mont Royal, którym wiernie opiekował się aż do swej śmierci w 1937 roku. Był świadkiem niezliczonych uzdrowień i nawróceń.
Święta Kandyda Maria od Jezusa to osoba, która prowadzona duchowo przez jezuitów postanowiła żyć tylko dla Jezusa, stwierdził Benedykt XVI. Papież przypomniał jej szczególną troskę o młodzież z domów ubogich i zaangażowanie w promocję kobiet, kontynuowaną obecnie w wielu krajach przez założone przez nią Zgromadzenie Córek Jezusa.
Jako o założycielce pierwszego żeńskiego zgromadzenia zakonnego w Australii, która poświęciła życie edukacji dzieci, przypomniał papież, mówiąc w homilii o świętej Mary McKillop.
Poświęciła się ona jako młoda kobieta wychowaniu ubogich na trudnych i wymagających wiejskich terenach Australii, inspirując inne kobiety do przyłączenia się do niej w ramach pierwszej żeńskiej wspólnoty zakonnej w tym kraju. Zwracała uwagę na potrzeby każdej powierzonej jej młodej osoby, bez względu na status społeczny czy zamożność. zapewniając intelektualną i duchową formację. Pomimo wielu trudności, jej modlitwy do świętego Józefa i niezłomne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, którym poświęciła swe nowe zgromadzenie, przyniosły tej świętej kobiecie łaski niezbędne, aby pozostać wierną Bogu i Kościołowi.
Przygotowanie pedagogiczne i żarliwość w nauczaniu katechizmu charakteryzowały XIX-wieczną Włoszkę, świętą Julię Salzano. Ta nauczycielka szkoły podstawowej stała się apostołką chrześcijańskiej edukacji i założycielką Zgromadzenia Sióstr Katechetek od Najświętszego Serca Jezusa.
Natomiast życie świętej Baptysty Varano, całkowicie zanurzone w głębinach bożych, było nieustanną ascezą na drodze do doskonałości oraz heroiczną miłością Boga i bliźniego. Klaryska została naznaczona wielkimi cierpieniami i mistycznymi pocieszeniami, stając się 15-wieczną reformatorką franciszkańskiej duchowości żeńskiej.
Liturgia kanonizacyjna na placu świętego Piotra zakończyła się odmówieniem modlitwy Anioł Pański. Tradycyjnie Benedykt XVI pozdrowił uczestników w kilku językach. Do tego, by nowy święty stał się przykładem modlitwy i troski o ubogich, papież zachęcał rodaków świętego Stanisława Kazimierczyka.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków przybyłych na kanonizację. Szczególnie witam przedstawicieli episkopatu oraz pana prezydenta Polski. Wraz z wami cieszę się chwałą świętości waszego rodaka Stanisława Kazimierczyka. Uczmy się od niego ducha modlitwy, kontemplacji, poświęcenia potrzebującym. Niech swoim fastwiennictwem wspiera przed Bogiem Kościół w Polsce, wostu obecnych, waszych bliskich i waszą ojczyznę. Od serca wszystkim błogosławię.
Na placu świętego Piotra podczas liturgii kanonizacyjnej widocznych było wiele flag i polskich transparentów.
Jesteśmy z parafii, w której pracują księża kanonicy regularni i przyjechaliśmy tutaj na kanonizację błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Główny kult to jest w Krakowie, ponieważ tam jest pochowany, tam jest jego grób. Poznajemy jego życie, jego moc wiary.
Myślę, że po tej pielgrzymce będziemy po prostu tymi, którzy będą pragnąć jeszcze bardziej poznać tę postać i będzie ona nam szczególnie bliska też.
Podejście do ludzi biednych, do ludzi z takiego marginesu. W tych czasach już to nie było chyba takie łatwe. I to właśnie mnie jakoś tak zbliżyło do tej postaci. Miłosierdzie i takie podejście do człowieka biednego.
Przykład świętego Stanisława Kazimierczyka może przyczynić się do odnowy Polski. Przekonany jest o tym uczestniczący w liturgii kanonizacyjnej metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.
Ten nowy święty nas wszystkich zaskoczył, ale opatrzność coś chce przez to wskazać. Miłosierdzie i Eucharystia. Na nowo odkrywamy tę postać, bo przecież on pochodzi z okresu średniowiecza. Wtedy, kiedy po Krakowie chodzili święci, był to wiek świętych, więc trochę uległ zapomnieniu. Teraz na nowo go odkrywamy i on się nam przypomniał. Dzieła miłosierdzia i kult Chrystusa w Eucharystii, czyli liturgia, zawsze przyczynia się do odnowy. Mamy nadzieję, że poprzez tę kanonizację, poprzez wskazanie na dzieła miłosierdzia i na kult Eucharystii przyczyni się do odnowy nie tylko archidiecezji, ale Polski. Z drugiej strony ten święty jest szalenie sympatyczny, zakonnik. Jak wszyscy z Krakowa uciekali, bali się śmierci, zarazy, on został, żeby służyć. To też jest wskazanie na drugiego człowieka, na miłość bliźniego. W stopniu nawet heroicznym, tak jak on to czynił. Więc bardzo się cieszymy, a Kraków będzie miał nowego świętego też Stanisława, a Polska trzeciego Stanisława Świętego.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
o świętym Marku z egipskiego południa, czyli nadal czytamy historię mnichów z Asuanu. Czytając wspólnie historię mnichów z Asuanu, pióra Abba Pafnucego, w której opowiedziano o początkach monastycyzmu na głębokim południu starożytnego Egiptu w połowie IV wieku, dowiedzieliśmy się, że kluczową postacią miał być tam niejaki Abba Macedoniusz. To on, według kronikarza, jako pierwszy pełnił tam funkcję biskupa. To on nawiązał kontakty z mieszkańcami Nubii, która później stała się prawdziwą republiką mnichów. A kiedy umierał, na swojego następcę Macedoniusz naznaczył Marka, tego samego, którego niegdyś odnalazł wraz z bratem ledwo żywych na pustyni. W tamtych czasach nie wystarczyło jednak wskazanie starego biskupa, nawet najczcigodniejszego, bo to przede wszystkim lud chciał mieć, i słusznie, słowo wiążące, kto mu będzie pasterzował. Przecież biskup jest po to, aby służyć swoim wiernym, nie na odwrót. Więc trzeba było, aby się tamtejszy kościół zebrał na naradę. Deliberowano nad różnymi kandydaturami. Głos zabierali i prezbiterzy, i diakoni. Mieli go także wszyscy inni wierni. Wreszcie wezwano rzeczonego Marka, by go prosić o przyjęcie urzędu. Marek stawił się, a jakże, ale biskupem być nie chciał. Uważał się bowiem za całkiem niegodnego i nazbyt słabego, by sprostać trudnej posłudze owczarni Chrystusa. Ale wtedy właśnie spodobał im się najbardziej, więc przymusili biednego prezbitera, by się zgodził, czy tego chce, czy nie. Potem zapakowali go na barkę i wysłali w dół Nilu do Aleksandrii razem z listem, który napisali do tamtejszego patriarchy Atanazego. Ale biskupa w mieście nie było, bo poszedł akurat do jakiegoś sanktuarium na pustyni. Kiedy już go znaleźli, opowiedzieli mu wszystko, co działo się w kościele na południu. Pytali go też o wiele rzeczy, jak postępować z poganami, jak zaradzić potrzebom biedaków, jak się modlić przed innymi, by przy tym nie wychodzić na faryzeuszy. Dobra odpowiedź znalazła się na wszystkie kwestie. Potem Atanazy wyświęcił Marka na biskupa i kazał wracać do domu. Nie było zatem co zwlekać. Poszli do portu i odnaleźli tam barkę, którą popłynęli w górę Nilu, najpierw do Antinoe w środkowym Egipcie, a potem do Siene. Ich rodzinne file było już niedaleko. Kiedy więc tylko w mieście wieść gruchnęła, że wrócił ich Marek, teraz już w godności biskupa, wszyscy mieszkańcy wyszli mu na spotkanie. Śpiewając psalmy i hymny, poprowadzili swojego nowego biskupa do kościoła, gdzie też go posadzili na tronie. A Marek, jak wówczas należało, oddał im list, w którym święty Atanazy potwierdza przyjęcie rzeczonego Marka do grona episkopatu i że mu nakazał sprawować opiekę nad ludem Bożym, nauczać go prawd wiary, sprawować święte sakramenty, troszczyć się o wdowy, sieroty i o ubogich, być dla nich wzorem w postępowaniu i mowie. Nade wszystko zaś modlić się za sobie powierzonych. Bo do tego właśnie kościołowi służy biskup, a nie do ozdoby. Nie musi być bardzo uczony ani piękny. Wystarczy, że będzie troskliwy i pełen zapału w towarzyszeniu wiernym w ich drodze do Królestwa Niebieskiego. Wystarczy, że zna tradycję kościoła, że wyznaje prawdziwą wiarę i że nigdy jej nie odstępuje. Że nie myśli o sobie, ale o siostrach i braciach, dla których ma być ojcem. Trzeba, żeby biskup porządnie sprawował święte sakramenty i do tej posługi powinien dobrać sobie godnych pomocników. Ma zatem ustanowić prezbiterów i diakonów, by mu byli oparciem i współpracownikami na niwie pańskiej. Marek wiedział już o tym wszystkim. Przecież był uczniem świętego Abba Macedoniusza. Przecież za godnego tej posługi uznał go sam wielki Atanazy, którego w Egipcie do dziś uważa się za kolumnę prawdziwej wiary. Więc już nie zwlekając, nasz Abba Marek przystąpił do składania Bożej ofiary, do łamania chleba, do głoszenia świętej Ewangelii i do dawania znaku pokoju wszystkim, którzy uwierzyli w Chrystusa, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny. Tak oto 3 dni i 3 noce lud trwał ze swoim biskupem w kościele, Bogu dziękując za wszystko. Sprawowali więc Eucharystię. Pilnie słuchali słowa Bożego i słów biskupa, który nauczał ich o zbawieniu, jakie bierze początek od Żydów. A przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa staje się rzeczywistością tego świata. Bo tam, gdzie żyjemy, tam też uczestniczymy w Królestwie Niebieskim. Tak iż nie musimy już budować żadnego ziemskiego panowania. Wystarczy, że Kościół będzie znakiem chrześcijańskiego miłosierdzia i wspólnotą, która dzieli się z potrzebującymi. Bo nie trzeba, aby biskup angażował się w doraźne rzeczy publiczne, ale by zachęcał do postępowania, które przemienia ten świat od środka, bez przemocy, bez polityki i bez przekupstwa. Bo Ewangelia ma tę moc. Wystarczy w to uwierzyć, śladem świętych ojców, od choćby tych Atanazego i Macedoniusza. Taki to pokarm duchowy otrzymali mieszkańcy File na pograniczu nubijskim od swojego nowego biskupa. Marek nie ustawał w pełnieniu swoich biskupich obowiązków. Kiedy tylko wypadał dzień świąteczny, zwoływał wiernych do kościoła, by ich nauczać i karmić świętymi darami. Ale że lata płynęły, a tak z rozmachem zarysowany plan duszpasterski nieustannie przymnażał chrześcijan, a więc i pracy, wyświęcił rychło swojego brata Izajasza, już diakona, na prezbitera, by mu w tym pomagał. Tak zresztą, jak tego chciał święty biskup Atanazy. I dobrze zrobił, bo wkrótce zachorował nasz świątobliwy biskup Marek. A nie było wtedy zbyt wielu lekarzy, ani zbyt wielu medykamentów, które ratują życie. W starożytności żyło się szybko i umierało młodo, zwłaszcza gdy kto prowadził życie surowe i ascetyczne. Napisano w Księdze Historii Mnichów Sieneńskich, że Abba Marek umarł 14 dnia egipskiego miesiąca Tobe i że gdy tylko wieść o śmierci biskupa rozeszła się po mieście i po okolicy, zbiegli się wszyscy razem wierni i niewierni, bardzo rozpaczając, że zabrano sprzed ich oczu tak bardzo dobrego człowieka i prawdziwego pasterza. Pochowali go też ze czcią u boku jego poprzednika, świętego Abba Macedoniusza. Niech jego sława i dziś będzie przykładem, pewnie zwłaszcza dla biskupów.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Na tym kończymy nasz magazyn. Laudetur Jezus Chrystus.